Serdecznie Was witam, bracia i siostry. Miałem troszeczkę takiego nie bardzo przyjemnego urlopu. Przez cały tydzień w modlitwie, no niestety nie byłem ani jeden raz, dzięki Bogu. Jakoś tak Pan Bóg mi pomógł i jestem dzisiaj razem z Wami. Jest to przejściowe, normalne w życiu narodu. Ja mam na sercu, chciałem to dawno już wspomnąć, to znaczy dawno, noszę się od konferencji młodzieżowej, no a właśnie ten czas taki był, jak był. Nie miałem możliwości i dziś chcę wypowiedzieć moje pewne przeżycie. Ja to uczynię bardzo krótko. Nie będę podsumowywał. Na pewno bracia coś na ten temat już wspominali. Ale sobotnia modlitwa tak przepadła mocno do mojej duszy. Modlitwa końcowa. Kiedy się konferencja już zakończała, biegła do końca, miałem możliwości być z tamtej strony. I z tej strony, no i sam w jakiś sposób przeżywałem od początku aż do końca, ale moment modlitwy, no ja już wspominałem w Łodzi na zjeździe braterskim i dzisiaj wspominam to. Niektórzyście przeżywali, byli na tym miejscu. A naprawdę ta modlitwa, ta moc wszechmogącego Boga, to takie porównanie zrobiłem w życiu swoim, tak kontrolowałem do tyłu. Nie znaczy, że nie było przez cały czas takich podobnych do nich modlitw. No, na pewno byli, na pewno Bóg błogosławił, dopomagał, wzmacniał. Ale ta modlitwa to w mojej duszy przekonała mnie, takie porównanie zrobiła, że my w taki sposób modliliśmy się temu 70 lat do tyłu. Tak mocno, tak żywo, tak wypełniono Duchem Świętym. Z tego kąta, jak popatrzyłem się po sali, cały balkon sali, rzadko kto wszystko ręce zniosło do Boga, uwielbiało Pana Boga, prosiło Pana Boga. Na miejsce podchodzili, również błogosławił Pan Bóg, dopomagał. I naprawdę ta końcówka tej konferencji stała mi się takim duchownym bogactwem. Jestem wdzięczny Panu Bogu, niech będzie Jemu. Z głębiny duszy i serca chwała, cześć i pokłon. Pan Bóg jest miłosierny, dobry, dopomaga. Błogosławi i pozostawia nam takie słowo, mnie i wam, wszystkim nam. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. To jest bardzo ważne. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Niech dopomoże nam miłosierny i łaskawy Bóg. Bracia i siostry, wspominałem o tym, że ja nieraz będę w swojej osłudze wracał się do początku i na pewno to się będzie tak powtarzać. I dziś też chcę wrócić do początku i zwrócić swoją i waszą uwagę na początkowych, bardzo spokojnych, a bardzo mocnych boskich wyroków. Wyrok Boży na padoli ziemskim i moc tego wyroku i czas tego wyroku, równocześnie moc obietnicy i czas tej obietnicy. Więc zwrócimy uwagę na początek Księgi Bożej. Ja całej historii czytać nie będę. Ja będę czytał, tak powiedziałem, wyrok. Więc występuje trzy istoty, które postąpili w buncie przeciwko Panu Bogu. A więc szatan występuje w postaci węża, mąż i żona, Adam i Ewa. Te trzy postacie usłyszą od Boga wyrok, sądowy wyrok. Tak on jakoś nam się wydaje, jak czytamy, spokojnie brzmi. Ogrom ciężki wyrok, ogrom straszny wyrok. Ciąże i roznosi się jak mgła po dzień dzisiejszy. Jeszcze czas nie skończył się. Trzeci rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej od 15 wersetu, łącznie 19 odczytam. I ustanowi nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je upięte. A do kobiety zaś rzekł, pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodzić dzieci. Mimo to ku mężowi twemu pociągać się będą pragnienie twoje, on zaś będzie panował nad tobą. A do Adama rzekł, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego. Przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozoli żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia twego. Ciernie i ostre rodzić się będzie. I żywić się będziesz zielem polnym. Jeszcze 19. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której został wzięty. Bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Bracie i siostry, odczytując to miejsce, nie wygląda tak strasznie. Nikt nie mówi, idzie sąd wstać, nikt nie drży. Do miejsc tych naprawdę jesteśmy przyzwyczajeni, ale to jest coś ogromnego. Jest coś ogromnego. Zwrócimy troszeczkę uwagi na czas. O poczęciach przemnażam bóli twoje. Dosłownie przemnożę bóli twoje. W bólach będziesz rodzić dzieci. Gdyby było zaokrąglone tylko do jednej Ewy, wydawałoby się nam, że nie byłby tak ogromny problem. Pożyła około 1000 lat, umarła, skończyła się właśnie ta tragedia. Ewa wprawdzie zmarła i dużo niewiast zmarło, ale wyrok ciąży. Wyrok się nie skończył. W pocie czoła będziesz jeść chleb. Jakoś na mnie przyszło pomyśleć na tym, ile ludzie w pocie czoła ze skrzywionymi kręgosłupami, bo dyski powypadali. Robią, pracują, poli orzą, inne rzeczy robią. Budują, by ktoś coś zapłacił. Żeby mieć na kawałek chleba dla siebie i dla dzieci. Jest to tragiczne. Wyrok ciąży. Odwołania pokąd, co nie ma. Wygląd pokazuje się coraz ciężejszy. Szczęśliwy tylko ten, który spogląda przez Słowo Boże. I umie znaleźć w Słowie Bożym okno, które pozwoli mu zaglądnąć i zobaczyć w doczesności dzień doskonały. Ten jest szczęśliwy. Wie o tym, że dojdzie do mety i stanie się w dniu doskonałym. Następny wyrok wyglądałoby nie dotyczący ludzkości, a jednak bezpośrednie wyrok istocie duchowej jest dany, ale to, czego nasił, nie jest odwołane po dzień dzisiejszy. jest wyrok dany i w wyroku jest obietnica. Choć nie dla tej istoty, a dla ludzkości, a dla tej istoty, która w postaci węża czy przez węża przemawiała do ludzkości, jest wydany wyrok i jest powiedziane o tym, że się spotka z kimś bardzo wielkim. Spotka się z potomstwem niewiasty, gdzie myśl w tym tkwi. Jest to pierwsze miejsce, pierwszy punkt obietnicy biblijnej, wspominając o Jezusie Chrystusie. Jej potomstwo, ja dodam takie słowo jeszcze, jej potomstwo, przyjdzie czas, zetrze cię głowę. Ty mu zetrzesz, ty go ukąsisz w pięty. Bracia i siostry, nie będę odczytywał tych wersetów, wiecie, wspominam w tej chwili. Jak długo, jaki długi czas wymierzył wszechmocny Pan Bóg? Zwróćmy tak troszkę tylko uwagi. Ja coś, nie coś tylko wspomnę w domu sobie. Poczytajcie, porozmawiajcie. Wszyscy razem wspólnie zastanawiajmy się. I przypatrujemy się do tego człowieka, na którym zawisł ciężar wyroku, przykazał go swojemu potomstwu, dotarło do mnie, do was. I gdy przypatrujemy się, ile Pan Bóg nad tym pracował i jeszcze po dzień dzisiejszy pracuje, aby odwrócić od tej ogromnej klęski, to czasem nie chce się mieścić w naszym umyśle. Od Adama do potopu przeszło 10 pokoleń. Mało. Przeszło 10 pokoleń. Ale lat 1656. 10 pokoleń wzięło 1656 lat. Wiek życia był ogromny, pokoleń niewiele, lat bardzo, bardzo dużo. W tym odcinku, gdybyśmy chcieli tam troszkę podkwić, choć ono troszkę nudne nie jest nieraz, te rodzaje przeliczać tam, bo nie tak troszkę się, ja sam nie bardzo tak aż jestem zachwycony tym, no ale jak trzeba, to zwracam uwagę. W tym odcinku my, jak zwrócimy uwagę, tam dużo wydarzeń działo się, o których my mało pamiętamy, nie znaczy, że nie znamy, nie czytaliśmy. Pokolenie Seta, drugie od Seta w tym czasie, ludzkość zaczęła ponownie wzywać imienia Pańskiego za Enosza. Zaczęli w jakiś sposób szukać tego, co utracili. No, to dokładnie znamy, bo Nowy Testament o tym wspomina. Siódmy po Adamie Enoch żył 360 lat, a 300 lat z Bogiem chodził. Nie opisuje nam Biblia, w jaki sposób, nie było prawa, zakonu, łaski było, nie było, nic o tym mowy nie ma. Ale ten jednak człowiek, żyjąc 360 lat, tak wychodzi jakby od 60 lat swojego życia, rozpoczął swoją podróż z Bogiem. I w końcu go nie było. Tak napisano. Zabrał go Bóg. Tak podobał się Panu Bogu. Tak był miły w oczach Pana Boga. Zaów w owym czasie. W szóstym pokoleniu Kaina zostało wprowadzone wielożeństwo. W szóstym pokoleniu Kaina zostało wprowadzone wielożeństwo. Naród rozpoczął tak rozwydrzone życie, że przez od szóstego pokolenia do Noego, tam niecałe cztery pokolenia, ten czas już Pan Bóg zadecydował stracić ludzkość, zatopić świat. Pokazano tu w tym miejscu, powstało wielożeństwo i tą drogą rozpusty i nieczystości popłynęło każde ciało drogą swoją, postanowił Pan Bóg zatopić świat. I kiedy już w duszy swojej, w duchu swoim postanowił zatopić świat, spoglądnął na padał ziemski i znalazł pewnego człowieka, którego nie mógł utopić, którego nie mógł zniszczyć, który nie zamartował sobie na to, aby zginął, i rozkazał Pan Bóg Noemu budować arkę, który, jak dokładnie znamy, niewiele osiem dusz zostało zachowane. Ponieważ można to zauważyć jeszcze po dzień dzisiejszy, z jakichś obliczeń, że arka była budowana 120 lat. Natomiast tu nie trzeba żadnych obliczeń, to jest bardzo prosta sprawa, że 120 lat arka nie była budowana. Jest jakaś, zaistniała jakaś pomyłka, ona mnie niewiele interesuje. A więc piąty rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej, kto ma Biblię, piąty, radziłbym popatrzeć do Biblii. Ja nie mam na myśli starszych ludzi, braci, sióstr znających Biblii, ale i to dobrze jest zwrócić uwagę tym bardziej młodym. Piąty rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej, 32 werset. A Noe miał 500 lat, gdy zrodził Seta, Chama i Jafeta. Więc gdy czytalibyśmy szósty rozdział, to dopiero tutaj Pan Bóg mówi do Noego, żeby budował korat, a Noe ma 500 lat. Wychodzi po skończeniu 500 lat, czy w 500 lat, więc miał już trzech synów, Sema, Chama i Jafeta, otrzymał rozkaz, aby budował arkę. I jeszcze raz szósty rozdział, odczytamy dziesiąty werset. I zrodził Noe trzech synów Sema, Chama i Jafeta, więc powtarza. Ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości, i spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi. Rzekł tedy Bóg do Noego, położy kres wszelkiemu ciało, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości, zniszczy je wraz z ziemią. Zbuduj sobie arkę, werset 14. Zbuduj sobie arkę z drzewa żywicowego. Proszę przejść do siódmego rozdziału i wziąć sobie szósty werset siódmego rozdziału. A Noe miał 600 lat, gdy nastał potop na ziemi. A więc budowanie arki, wejście do arki, wprowadzenie wszystkich żywotnych, wszystko to wzięło 100 lat. W 100 latach to się stało. Także Noe arki nie budował 120 lat. Gdy patrzymy się dalej, bracia i siostry, od potopu do Abrahama, jaki czas, więc obietnica, że kiedyś potomstwo potrze głowy temu, który kusił rodziców pierwszych, ja tak wspominam. Był Panu Bogu potrzebny Abraham, taki człowiek jak Abraham. I od potopu do Abrahama znowu przeszło 10 pokoleń. I wzięło 430 lat. 10 pokoleń pierwszych, 1650, 56 lat, a tutaj też 10 pokoleń, ale wzięło tylko 430 lat, bo Pan Bóg skrócił wiek życia ludzkiego. To rozwedrzenie, ten bunt przeciwko wszechmogącemu, to, że każde serce popsuło drogę swoją, doprowadziło do potopu i krótkiego wieku życia. Abraham, ja wrócę jeszcze do tego, ale w tej chwili troszeczkę dalej pójdę i cofnę się. Kim był Abraham? Dobrze znamy, dokładnie znamy. Rodzice jego z Ur Chaldejskiego wyszli. Ja nie będę o tym wspominał, choć nie sprawia mi to większej trudności. Ale znowu przypatrujemy się i patrzymy. I Biblia nam pokazuje, bo nam chodzi o potomstwo niewiasty, że od Abrahama do króla żydowskiego Dawida przeszło 14 pokoleń. Od Dawida do zaprowadzenia za Babilon przeszło 14 pokoleń. Od zaprowadzenia za Babilon do Pana Jezusa przeszło trzeci raz 14 pokoleń. Więc razem 42 pokolenia od potopu i od Adama do potopu 20, czyli od Adama do Chrystusa 62 pokolenia. Ile czasu? Od Adama do potopu 1656 lat plus od potopu do Abrahama 430 lat, a tych trzy pokolenia wzięło zajścia, trzy serii po 14 pokoleń wzięło 1918 lat. Sumując wszystkie lata od Adama do Pana Jezusa wyszło 4004 lata. I dopiero się wypełniło to, o czym znajdujemy tak dokładnie napisane w czwartym rozdziale, w czwartej księdze Mojżeszowej, mowa o potomstwie niewiasty. Czwarta księga Mojżeszowa, rozdział 24, tak wyraźnie przybłyska Słowo Boże o tej wielkiej obietnicy. Ja wybiórczo tak troszkę przeczytam. Rozpracujcie sobie w domu. 24 rozdział 4 księgi Mojżeszowej, z 17 wersetu. Widzę go, lecz nie teraz. Objawia tajemnicy z daleka. Oglądam go, lecz nie z bliska. Wzejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie berło z Izraela. Werset 19. Władca wywodzić się będzie z Jakuba. Czyli absolutnie tu nie mamy jakichś zastrzeżeń, mieć nie można, bo bardzo wyraźnie i mocno mówi. Drugie miejsce w piątej księdze, w rozdziale 18, piąta księga, rozdział 18, strona 216, werset 15. Proroka takiego jak ja jestem wzbudzić Pan, Bóg Twój, z spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie. Werset 18 i 19. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Bóg mówi do Mojżesza. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkaże. Jeśli więc kto, bracia, w raju przykazani było do rodziców pierwszych, tu przykazani do wszystkiego narodu, bez względu Izrael i poganin, to by nie był. I ja odczytuję. Jeśli więc kto nie usłucha moich słów, które on mówić będzie w moim imieniu, to ja będę tego dochodził na nim. Będę dochodził na nim. To jest do nas. Jeżeli nie będziemy słuchać, to jest mowa o Panu Jezusie, jego słów, o którym powiedział Pan Bóg. Oto ja kładę na Syonie kamień. Kamień wypróbowany, kosztowny kamień, węgielny kamień, mocno ugruntowany. Kto wierzy, nie zachwieje się. Może by tak raczej dokładnie, ja staram się odczytać. To jest rozdział 28 Izajasza. 28 rozdział Izajasza i werset 16. Dlatego tak mówi Wszechmogący Pan. Oto ja kładę na Syonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny kamień, węgielny, mocno ugruntowany. Kto wierzy, ten się nie zachwieje. Do tego miejsca mogliśmy tak troszkę sobie po Biblii popatrzeć, patrząc te głębokie, wielkie wszechmogącego Boga obietnicy, które otrzymał naród w Jezusie Chrystusie i naprawienie wszech rzeczy, które zepsuł szatan. Doszliśmy do tego miejsca. To sobie zapamiętajcie. A jak Bóg zezwoli życia następną niedzielę, jak będziemy żyć, a będzie możliwość taka, to znowu przyjdzie nam się wrócić, ale już nie do raju, lecz do Abrahama. I stamtąd właśnie rozpoczął się i stamtąd wyprowadził Pan Bóg naród izraelski. Niech was Pan Bóg błogosławi, dopomoże i dziękuję, żeście słuchali.